Witam Państwa w kulisach historii. Dzisiaj moim gościem jest pan Roman Graczyk, pisarz, publicysta, no i autor książki, o której dzisiaj bym chciał z autorem owej książki porozmawiać. Demiurg, biografia Adama Michnika. Panie Romanie, potężna praca, duża książka. No zacznę tak może trochę nietypowo. Adam Michnik jeszcze w latach 2000 często osoby, które o nim się niepochlebnie wypowiadały, czy nie w taki sposób, jakby sobie życzył, czy z obrazem stworzonym przez siebie, no często te osoby pozywał. Nie bał się pan, że otrzyma pan pozew albo no poleje się na pana, no będą uciskane gromy z ulicy Czerskiej, z redakcji Gazety Wyborczej?
To jest dość typowe pytanie. To znaczy, to pytanie zadawano mi często wtedy, kiedy przystępowałem, czy też byłem w trakcie pisania tej książki. Trochę się oczywiście obawiałem tego, bo takie były zaszłości. Adam Michnik rzeczywiście trochę przesadzał z tymi pozwami. To oczywiście jest dobrym prawem obywatelskim każdego iść do sądu w każdej sprawie, no ale jak się przeanalizuje te sprawy sądowe, które były z jego inicjatywy wszczynane, to wygląda na to, że jest pewien element pieniactwa w tym, czy zawziętości, więc trochę się obawiam oczywiście, ale nie na tyle, żeby nie podjąć się tej pracy, nie skończyć.
A czy pan może wie, czy Adam Michnik książkę przeczytał?
Wiem, że przeczytał.
A miał pan jakiś zwrot od bohatera książki?
Nie.
Nic, czyli Adam Michnik przeczytał, ale milczy. Panie Romanie, czy możliwa byłaby ta praca? Wszak rozmawiamy w przystanku Historia, Instytut Pamięci Narodowej. Czy pana książka byłaby możliwa, na przykład, bo pan wielokrotnie cytuje różne dokumenty z różnych okresów, począwszy od spotkań jeszcze Klubu Krzywego Koła, Czerwonego Harcerstwa, wiele meldunków, opinii Służby Bezpieczeństwa na temat Adama Michnika, środowiska. Czy ta książka byłaby możliwa bez dostępu do archiwów?
Byłaby uboższa z pewnością, ale specyfiką pracy służb specjalnych w państwie totalitarnym jest to, że one są bardzo wnikliwe i bardzo systematyczne, jeśli chodzi o inwigilację osób, które śledzą, a szczególnie tych takich osób, które są bardzo, bardzo ważne dla nich, a Michnik był bardzo ważny od któregoś momentu. W związku z tym ten opis niemalże codziennego życia Adama Michnika w papierach SB jest bardzo drobiazgowy i to jest na pewno jakaś pomoc, bo to tworzy od razu jakąś taką ramę kalendarium. Inna rzecz oczywiście, jak trafne są opinie, oceny, analizy esbeckie, to jest inna rzecz i generalnie tu jest gorzej. Natomiast jeśli chodzi z wnioskowaniem, prawda, ja często o tym piszę, ale jeśli chodzi o to, kiedy i z kim się spotkał i o czym rozmawiał i tak dalej, no to tak, to jest bardzo, bardzo duża pomoc i z pewnością, kiedy się pisze biografię, czy w ogóle pracę historyczną o takiej postaci, tego kalibru, tego znaczenia dla faktycznej polityki w PRL-u, nie mówię tutaj oficjalnej, ale faktycznej, no to bez papierów IPN-owskich dzisiaj nie jest to możliwe.
A dużo to pan takich dokumentów musiał przewertować, przejrzeć, przeczytać, porobić notatki?
No tak, to jest pewnie parę tysięcy stron, o ile dobrze liczę. Bardzo tego jest dużo, no ale warto. No, to może ta dyskusja jest już za nami, ale przypominam sobie lat temu 15 czy 20, no byli tacy, nawet z tytułami naukowymi, którzy opowiadali, i historycy nawet, którzy opowiadali, że to jest siano, to jest nic, prawda, to nie ma żadnej wartości jako źródło historyczne. No byli oczywiście głęboko w błędzie. Myślę, że dzisiaj już takie opinie są rzadsze i Bogu dzięki.
No, ja pamiętam nawet taki tekst, zdaje się, nie chcę pomylić autora, ale zdaje się Pawła Smoleńskiego, który zresztą publicysty Gazety Wyborczej, który kiedyś napisał taką rzecz, że ci wszyscy, którzy byli tak zwanymi TWSB czy kontaktami operacyjnymi, to byli ludzie, którzy byli spisywani przez funkcjonariusza, który sobie wchodził na dowolną klatkę schodową, nie wiem, na Mokotowie czy na Warszawskiej Ochocie i spisywał nazwiska jak leci i te osoby potem znajdowały się w tych rejestrach, a dzisiaj przypominanie o tym, że ktoś był TW czy KO, to jest wielka krzywda dla niego. Dlaczego właśnie to środowisko Adama Michnika tak było niechętne wobec tej wiedzy, którą zgromadziła Służba Bezpieczeństwa o nim, o jego środowisku, ale nie tylko o jego środowisku, w ogóle o obywatelach mieszkających w PRL-u?
Nie, nie jest to bardzo jasne dla mnie. To znaczy, jeśli wziąć pod uwagę wieloletnią taką obstrukcję tego środowiska w stosunku do rozliczeń historycznych, w tym rozliczeń tyczących się współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, czy w ogóle ze służbami specjalnymi, no to się wydaje normalne i nikogo nie dziwi, ponieważ tak długo trwa, prawda? Tyle lat już. Ale dlaczego w samej istocie akurat to środowisko, które też było na celowniku tych służb, prawda? I które się dosyć wybroniło, nie można powiedzieć, że jakoś szczególnie ulegało, prawda? To znaczy ilość werbunków w tym środowisku była relatywnie nieduża, wydaje mi się. A w otoczeniu samego Adama Michnika, no bardzo, bardzo nieznaczna. Sam Adam Michnik znowuż jako lider tego środowiska jest całkowicie czysty pod tym względem. Więc piszę o tym w książce, nawet podaję tam przykład próby, jakby to powiedzieć, nie próby werbunku, ale próby przygotowania warunków do uruchomienia procedury werbunkowej, tak by to trzeba było nazwać, tak? Że tu też się bardzo dobrze wybronił, więc w gruncie rzeczy nie wiem. Takie stanowisko byłoby bardziej zrozumiałe wśród tych, którzy mają coś na sumieniu. Myślę, że może po trosze względami politycznymi trzeba byłoby to tłumaczyć, to by się ta antylustracyjność by się wpisywała w stanowisko antydekomunizacyjne i stanowiła pewien pakiet, prawda? Ponieważ w ogóle nie staramy się, my gazeta, my środowisko Adama Michnika, mówię jak oni myślą, jak ja sobie wyobrażam, że oni myślą, ponieważ w ogóle staramy się powiedzieć, no zostawmy te rozliczenia, idźmy naprzód, budujmy przyszłość, mówiąc o nami klasyka, no to skoro nie grzebiemy za bardzo w życiorysach PZPR-owskich i nie wyciągamy za bardzo daleko idących wniosków z tego, no to też zostawmy też i tajne archiwa jakby w pakiecie. Ale to jest tylko moje przypuszczenie. W gruncie rzeczy jest to dosyć absurdalne i niezrozumiałe stanowisko.
A może to się też wiązało z tym, że na samym początku tak zwanej transformacji ustrojowej, nie lubię tego słowa, no ale już weszło do obiegu, to właśnie Adam Michnik wraz z profesorem Einenkielem, profesorem Samsonowiczem przeglądali te akta. Czy wiemy, co tak naprawdę nimi kierowało, że te akta przeglądali? Czy może coś ciekawego znaleźli? Może to wpłynęło na to, że potem Adam Michnik był przeciwnikiem dekomunizacji, lustracji, w ogóle rozliczeń z PRL-em?
To jest dosyć pociągająca teza, ponieważ rzeczywiście musimy to wytłumaczyć. No, przepraszam, komórka, no, ja ją wyłączę. Ponieważ musimy to wytłumaczyć sytuację dosyć dziwaczną, prawda? Bohater narodowy, który sam przez kilkadziesiąt lat jest na celowniku służb specjalnych, w którymś momencie powiada, to wszystko nieważne, zostawmy, zapomnijmy. No, więc żeby to wytłumaczyć, szukamy jakichś rzeczy owianych tajemnicą. I to jest właśnie taka rzecz, prawda? Ale o ile możemy powiedzieć, że tryb powołania tej komisji, skład tej komisji, zasady działania tej komisji i zasady rozliczania się tej komisji z wykonanej pracy w stosunku do zleceniodawców tej pracy były no, głęboko skandaliczne, piszę o tym w książce, O tyle i właśnie po to, że dlatego sam sens i sama treść tych poszukiwań jest nam nieznana. Kompletnie nie wiemy. Kompletnie nie wiemy. I teraz jakby w ramach tego, że nie wiemy, możemy snuć bardzo rozległe rozważania i są tu dwie takie nęcące hipotezy. Jedna hipoteza jest taka, a bierze się ona ze stosunku Urzędu Ochrony Państwa, bo to już jest ten czas, prawda, do historyków przez wiele lat przed powstaniem IPN-u i ze sposobu udostępniania akt, pewnie pan się z tym zetknął sam, czy pańscy koledzy historycy, że funkcjonariusze UOP-u udostępniali te akta po uważaniu. Znaczy, historyk mówił, proszę papiery dotyczące tego i tego i tego, a dostawał jakieś śmieci przeważnie, prawda? Coś dano, coś nie dano, innym razem znowu się okazało, że jest coś, czego miało nie być, no i tak koło Macieju, prawda? Więc jest bardzo prawdopodobne, że jakiś przewodnik, który niewątpliwie był przydzielony tej czwórce ludzi wtedy w 90 roku, udawał głupa, prawda? Mówił, że tego nie ma i tego nie ma, spalone, zniszczone i tak dalej. Oni nie wiedząc nic zgoła o zawartości tych archiwów, o ich systematyce, no, dawali się wodzić za nos i każdy by się dawał wodzić za nos. Tu nie ma mocy, prawda? Dopiero powstanie IPN-u i wypracowanie tej poważnej wiedzy na temat tego, czym te archiwa są i czym w ogóle była bezpieka, pozwala jako tako się orientować, a niektórym dobrze się orientować, no, i nie dać się wodzić za nos. Ale wtedy mogła ta czwórka być doskonale wodzona za nos. Więc to jest jedna hipoteza, że wyszli tak samo z tych archiwów, tak samo głupi, w sensie niewiedzący, jak do nich weszli. A druga hipoteza jest taka, że akurat z jakichś powodów pokazano im rzeczy interesujące, ważne, wrażliwe, bolesne być może bolesne dla Adama Michnika. I pod wpływem szoku poznawczego stał się gwałtownym antylustratorem od tego momentu. Być to może, ale dopóki nie wiemy, a obawiam się, że nigdy nie dowiemy, co naprawdę się tam stało w tych miesiącach letnich, o ile pamiętam, 90 roku, no to te hipotezy są palcem na wodzie pisane.
Nim przejdę dalej do rozważań na temat bohatera, pana książki, w ogóle całego środowiska, to jeszcze mam takie jedno pytanie natury trochę, bym powiedział, metodologicznej. Czy ciężko pisze się generalnie biografię, zwłaszcza o postaci żyjącej, gdzie jeszcze, można powiedzieć, pewien rozdział, chociażby rozdział życia, no nie jest domknięty?
To jest i ciężko, i lekko. Ciężko dlatego właśnie, że jeszcze może się coś zdarzyć istotnego i ta biografia napisana w tym sensie okaże się niepełna i jakoś nieprawdziwa. O tyle, o ile te nowe rzeczy by zmieniały obraz. A łatwo o tyle, że żyją świadkowie, żyje bardzo wielu świadków życia i działalności Adama Michnika. I trochę też sama znajomość, przez piszącego sama znajomość realiów jest pomocna. To, że ja no mam już też swoje lata i trochę tego PRL-u, i nie tylko PRL-u, a później III RP sam doświadczyłem, prawda? Sam, i też trochę byłem w pobliżu, czy nawet wewnątrz tych środowisk, w których się poruszał Adam Michnik, no to jest ułatwienie. W ramach tego ułatwienia w tym wypadku mamy utrudnienie w postaci masowych odmów ludzi, którzy, przeważnie ludzi, którzy się przyjaźnili i dobrze znali z Adamem, którzy no systematycznie, można by powiedzieć w zmowie, chociaż tego nie wiem, ale wygląda to jakby się umówili, czy jakby na komendę, no, odmawiali mi pomocy. Z jakich powodów dokładnie nie wiem, ale to jest rzecz, którą się nigdy wcześniej nie spotkałem, z taką masowością, prawda? Z takim tworzeniem jakiegoś muru milczenia, solidarnym tworzeniem muru milczenia przez wielką rzeszę przyjaciół, znajomych bohatera książki. No to z pewnością jest utrudnienie.
Genealogia Adama Michnika i jego środowiska. Pan bardzo ciekawie opisuje całą grupę osób, całe środowisko, jak ono powstaje, jak ono zazębia współpracę. Nawet robi pan taki unik, bym powiedział, że na moment chowa pan bohatera swojej książki, a bardziej naświetla środowisko. Mam tutaj na myśli te fragmenty, kiedy pan pisze o czerwonym harcerstwie, no, o Jacku Kuroniu, o tym, jak znikało normalne harcerstwo, a pojawiało się owo czerwone, jak się zazębiały te więzy takie, bym powiedział, wspólnotowe. Ale przypomnijmy, jakiego rodzaju to było środowisko? Wszak to były środowiska Adama Michnika i jego otoczenie, jego koledzy, potem też zdanie opozycjoniści, no to było środowisko dosyć specyficzne, bo jednak ludzi, którzy byli dziećmi no, ważnych notabli, tych, którzy po 45 roku w sposób czasami twardy i bezwzględny budowali tak zwaną nową rzeczywistość, rzeczywistość komunistyczną. Jaka była genealogia tego środowiska?
To jest środowisko przeważnie KPPowskie, czyli Komunistycznej Partii Polskiej, a w przypadku rodziców Adama Michnika KPZU, czyli Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. No i to wiele mówi no, o pokoleniu rodziców, prawda? O pokoleniu dzieci, już niekoniecznie w tym sensie, że te dzieci generalnie się wyłamały z tego szimelu, prawda? Z tego schematu, w którym powinny były rosnąć i okazywać jakieś postawy no, prokomunistyczne, prawda? Takie było założenie. Oni okazywali od wczesnej młodości mniejszy czy większy bunt, a skończyli jako twarda opozycja. Ja zresztą uważam, wie pan, że akurat wkład tego środowiska, czy tych środowisk rewizjonistycznych w rozmontowanie realnego socjalizmu jest bardzo duży i wydaje mi się największy. To jest jakiś paradoks naszych dziejów najnowszych, że w pewnym sensie budowniczy tego ustroju sami go rozmontowali. Ale to już na marginesie. Natomiast jeśli chodzi o tą transmisję, jak się to mówi, prawda, międzypokoleniową, no to ta transmisja tu się bardzo nie udała. Ona ogólnie jest trudna, jak wiemy, prawda? Nasze dzieci inaczej myślą niż my. I dzieci naszych dzieci będą pewnie myślały inaczej niż nasze dzieci myślą. Na to nie ma rady, ale tutaj no jeszcze dochodzi ta okoliczność, że pokolenie urodzone w 1945-1948 roku, Adam Michnik jest 1946, no to były dzieci, młodzi ludzie, jakby predestynowani do tego, żeby budować ten ustrój, prawda, i korzystać też z fruktów, oczywiście. Z pewnością to była kasta uprzywilejowana, nie ma co do tego żadnej wątpliwości. I jak gdyby, można powiedzieć, że nawet początkowo oni się ochoczo brali do budowania tego ustroju. Jacek Kuroń, który zrobił czerwone harcerstwo, to jest rok 57 do 61 bodajże, do 61, robił je właśnie z takim zamiarem, żeby wychowywać budowniczych nowego ustroju komunistycznego. Problem polegał na tym, kłopot dla władców ówczesnych PRL-u polegał na tym, że Kuroń, no i cała ta szkoła myślenia, no jednak postawili na pewnego rodzaju autentyczność, gorliwość, ale też samodzielność, prawda? I to wszystko, oni mówili, chcemy wychować ludzi odpowiedzialnych, autentycznych, inicjatywnych i tak dalej, którzy byliby komunistami. No toż to się kłóciło, prawda? To się kłóciło, bo być komunistą w Polsce w roku 60, takim komunistą, który chodzi na pochody pierwszomajowe i wszystko komilfo robi, prawda? To znaczyło jednak wychować konformistę. A co by nie mówić złego o tym harcerstwie czerwonym? Ono nie wychowywało konformistów, tylko wychowywało ludzi jakoś buntowniczych, prawda? Z nadmierną dozą indywidualizmu, z nadmierną dozą odpowiedzialności i samodzielności. No i o to się rozbiło, zresztą ich też czerwone harcerstwo też zostało rozpędzone, prawda? Po jakimś czasie wiemy, że Jacek Kuroń poszedł do więzienia raz, drugi, trzeci i tak dalej. No tym niemniej jakbyś geny ideowe są takie. Geny ideowe idą od KPZ-u, czyli od stanowiska, że Polska niepodległa to jest więzienie, prawda, narodów, a szczególnie narodu ukraińskiego w tym wypadku, bo Ozdziaszczyk, który pochodził z okolic Lwowa i działał we Lwowie głównie, W związku z tym wyzwoleniem tego narodu, ale nie chodziło o kwestię narodową, ona była wtórna. Dla prawdziwego internacjonalisty kwestia narodowa zawsze jest wtórna i jest funkcją kwestii socjalnej. Prawdziwym wyzwoleniem człowieka i klasy robotniczej wciskanej no, będzie Związek Sowiecki, prawda? Czyli oderwanie ówczesnych wschodnich kresów od Polski. Prawda? Czyli to był stosunek na głęboko antyniepodległościowy, tak można powiedzieć. No, taki jest punkt startu w latach 20. 30. Po 45 roku wydaje się, że to pokolenie ludzi, którzy potem przeszli czystki w Związku Sowieckim, wielu z ich przyjaciół zginęło, potem byli w Rosji w czasie wojny, widzieli z bliska, jak wygląda prawdziwy komunizm w kolebce, prawda, proletariatu, rewolucji proletariatu, że to pokolenie też nabrało pewnego dystansu, ale nie na tyle, żeby się wypisać, prawda, żeby nie budować tej Polski Ludowej. Budowali ją z pewnym już dystansem, ale nie wszyscy, no bo Stefan Michnik budował bez żadnego dystansu, prawda, jak wiemy. W każdym razie ten wpływ rodziców no, na pewno był silny, chociaż wydaje się, jeśli czytać to, co Adam mówił o swoich rodzicach i pisał, nie tak bardzo jednoznaczny, znaczy nie był to wpływ, który by prowadził do takiej pełnej potulności, prawda, w stosunku do ustroju, a nawet były tam takie enklawy wątpienia, milczenia, prawda, to doświadczenie sowieckie było jakoś przemilczane i ono było owiane jakąś grozą, ale nie było powiedziane, o co tak naprawdę chodzi. No więc jakieś tam podstawy do buntu były, ale dosyć marne. No to w gruncie rzeczy wydaje mi się, że ten bunt, on się dokonał w samych tych młodych ludziach, prawda, Lityńskiego, Perskiego, Michnika i tak dalej. Oni sami dojrzeli, że jeśli chcemy być prawdziwymi marksistami, no to jesteśmy innymi marksistami niż towarzysz Gomułka, prawda? Chcemy czegoś innego. No i tak to się zaczęło. No, tak.
Znaczy to, co też z pana książki widać, ale też opisów samego środowiska, często autobiograficznych. Jakiś czas temu okazała się książka Wywiad rzeka z profesorem Janem Grossem. To, co niewątpliwie można o tym środowisku na plus powiedzieć, to taka praca samokształceniowa, formacyjna. Wspólne dyskusje, wspólne lektury, wspólne przemyślenia, wspólne wnioski, wspólne działania, bardzo konsekwentne dochodzenie do jasno wyznaczonych celów, umiejętność ich realizacji, pozyskiwania rzeczników tego interesu czy osób przychylnych. I tutaj dochodzimy do też pewnej takiej rzeczy, o której pan pisze, o której pan wspomina, o której też wspominają sami zainteresowani. To znaczy pewnej instrumentalizacji znaczących osób życia publicznego w Polsce i za granicą. Za granicą na przykład Jerzego Giedroycia. To znaczy pewne instrumentalne wykorzystywanie przez Adama Michnika niektórych osób i potem brutalnego porzucania, a nawet takiej brutalnej krytyki. Bo Stefan Kisielecki na przykład w swoich dziennikach te pierwsze wrażenia ze spotkań z Michnikiem, to dzienniki są naprowadzone tam od 68 roku i tego, co się dzieje później, no są pełne zachwytu właśnie dla elokwencji, pewnej rzutkości intelektualnej Adama Michnika, no ale potem okazuje się, że za tą twarzą tego miłego intelektualisty, no jest czasami taka dosyć krwiożercza bestia. Jak pan sobie to tłumaczy?
No, tłumaczy sobie polityką po pierwsze, a po drugie osobowością Adama Michnika akurat, jeśli mówimy o nim. No w polityce tak jest, że szukamy sojuszników i próbujemy ich wykorzystać do swoich celów, prawda? Giedroyć był dużego kalibru sojusznikiem, prawda? Jak i wielu innych. Adam Michnik się specjalizował w wyszukiwaniu takich postaci ciężkiego kalibru, prawda? Pracował na niwie intelektualistów, pisarzy, aktorów, prawda? Tych ludzi przyciągał do sprawy, starał się ich choćby ich nazwisko zdobyć, ale często ich przychylność, ich jakąś współpracę, no nie, skłonić pisarzy do tego, żeby wstępnie niezbyt chętnie do tego skłonić ich, żeby na przykład wydrukowali coś w zapisie i tak dalej. No a jeśli chodzi o to porzucanie, no to, że się drogi rozchodzą, to jest normalne, prawda? Moje drogi z wielu ludźmi się rozeszły i tak jest, tak jest obiektywny stan rzeczy. Natomiast co można by dodać, jeśli chodzi o samego Michnika, to to, że jakby często, no nie mówię zawsze, ale często sposób tego rozstania jest dość osobliwy. To znaczy, on polega na takim odrzuceniu, powiedziałbym się, totalnym, czy przekreśleniu człowieka. Znaczy, ten człowiek już jest jakby nikim, jakby jest niezauważany, już jakby nie istnieje. No, w mojej książce jest jeden.
Czasami wręcz staje się wrogiem, tak jak w przypadku poety Jana Marka Rynkiewicza, który w 80., kiedy pisze Rozmowy Polskie latem 83 roku, wypowiada się ciepło, a potem panowie oko w oko stają przeciwko sobie w sądzie.
No tak. No to jest jeden z tych przykładów tej zawziętości, tego pieniastwa sądowego, bym powiedział. Jarosław Marek Rynkiewicz rzeczywiście nie przebierał w słowach wtedy. To był 2010 czy 2011 rok po katastrofie smoleńskiej. O to poszło, prawda? I pewnie ja bym się nie zgodził z tą formułą, której on użył. Więc jakby ja rozumiem, że Adam się wściekł na to, ale co innego się wściec, a co innego iść do sądu z człowiekiem, który ma 80 lat, prawda? I nazywa się Jarosław Marek Rynkiewicz jeszcze do tego, czyli jest człowiekiem, z którym się przeszło wspólną drogę, długą i niebanalną. Więc tak, no to jest dobry przykład. No, po jaką cholerę było tego ciągać tego Rynkiewicza do sądu? Ja daję tam w książce wypowiedź Marcina Świetlickiego z tego czasu, czy wkrótce potem, który był nominowany do Nagrody Nike i odmówił udziału w tym przedsięwzięciu, pisząc, że nie chce brać udziału w imprezie organizowanej przez środowisko, które ciąga sobie poetów do sądu za to, co piszą. No i to jest dobra recenzja, prawda? Więc tak, tu jest ta jakby osobliwość, prawda? Bo to, że się rozchodzimy, jest normalne, ale jak się rozchodzimy, jest pytanie. I w tym wypadku no jest jakiś taki naddatek złej krwi, bym powiedział, na czegoś, co nie ma powodu w ogóle się tak rozstawać. No, po co?
W jaki sposób pan widzi, jakby pan określił, zdefiniował rok marzec roku 1968 roku dla Adama Michnika i dla jego środowiska?
No, był super ważny, można powiedzieć, był formacyjny, nie przez to, ile przeczytali wtedy, tylko ile dostali pałek od policji, dosłownie lub przenośni, prawda? Adam Michnik chyba wtedy nie dostał pałką, no bo zaraz na początku, czyli już bodaj 9 marca został zapuszkowany i już go nie było, to znaczy siedział w areszcie, w tym więzieniu. Więc jakby przemocy fizycznej, on sam dosłownie przemocy fizycznej nie doświadczył, jego wielu kolegów, koleżanek doświadczyło. Ale później była ta przemoc werbalna, słowna, ta nienawiść zorganizowana, która się lała z głośników radia, z ekranów telewizorów, z prasy. I później oczywiście ta odsiadka, czy areszt i śledztwo i wyrok. Wszystko to razem było głęboko formacyjne, w tym sensie, że pokazało, wydaje się, no, jeśli nieprawdziwą naturę komunizmu. No, można się spierać, czym jest prawdziwa natura, to nieskończoność, ale pokazało w każdym razie gorszą twarz komunizmu, czy dlaczego komunizm jest zdolny, a w tym wypadku, że jest chociaż jakby z istoty swej, wydaje się, czy jest ideologią internacjonalistyczną, może się posłużyć wątkami ściśle nacjonalistycznymi, prawda? I wykorzystać je dla swoich potrzeb. Więc to było super ważne doświadczenie. Tu mi się powołało też na doświadczenie środowisk troszkę wtedy równoległych do komandosów. Myślę o hipisach polskich. Pamiętam takie zdanie Ryszarda Terleckiego, jak go zapytałem kiedyś, bo chyba to nawet publicznie, zapytałem go, co wam dał marzec? A on powiedział, no marzec przez to, że żeśmy dostali pałką po głowie, nas hipisów pozbawił pewnych złudzeń. Więc on oczywiście wszystkich aktywnych jakoś publicznie pozbawiał złudzeń. A jeśli chodzi o Adama Michnika i jego środowisko, no to pozbawiał ich złudzeń rewizjonistycznych. Znaczy, co do tego, że ten ustrój ma w sobie, czy ta doktryna, jedno i drugie, że mają w sobie obie te rzeczywistości jakieś żywe soki, prawda, autentyczne, jakby się powiedziało wtedy leninowskie, te ze źródła widzące, które potrafią tą rzeczywistość zgrzebną i używającą przemocy i niedemokratyczną jakoś poprawić, prawda, jakoś usprawnić, no zreformować ten ustrój. No to się skończyło dla nich w 1968 roku, jak wyszli z więzień czy z aresztów, no to już tej wiary nie mieli.
Przepraszam, tak skaczę po wątkach, ale nie chcę odbierać przyjemności lektury osób, które nas słuchają, które będą chciały sięgnąć po książkę, które jej nie czytały. Raczej chciałbym, żebyśmy przez tą rozmowę te osoby zachęcili do lektury. Panie Romanie, w połowie lat 80. po słynnym też liście do generała Czesława Kiszczaka, Adam Michnik był w wielu środowiskach moich starszych, powiedzmy, kolegów, może w jakimś sensie też mojego taty, takim wzorem antykomunisty, twardego antykomunisty. Co prawda zawsze akcentował swoją niechęć do Józefa Mackiewicza, ale jednak był uważany za antykomunistę. Co pojawiał się na mszach za ojczyznę na warszawskim Żoliborzu u boku, no już dziś wyniesionego na ołtarze księdza Popiełuszki. Co dzieje się z tym człowiekiem pomiędzy tym okresem a 89 roku, gdzie już mamy te filmy rejestrowane przez Służbę Bezpieczeństwa, te zdjęcia robione przez fotografów ze Służby Bezpieczeństwa z Magdalenki, gdzie nagle ten sam Adam Michnik pije wódkę ze swoimi niedawnymi oprawcami, czy też tymi, których bardzo mocno, jednoznacznie, odwołując się często do takiej twardej moralistyki, krytykował.
Wie pan, moje stanowisko tu jest nieortodoksyjnie antykomunistyczne. Jeśli za antykomunizm rozumieć takie twarde odrzucenie Okrągłego Stołu i Magdalenki. Ja uważam, znaczy są dwie płaszczyzny, zaraz to wytłumaczę. Ja uważam, że no sam ten deal, który został wtedy podjęty, on się broni. Rozmowy z generałami, no i w ogóle z tą ekipą, one się też bronią. Można rozmawiać właściwie z każdym, o ile to przynosi jakiś rezultat, a to ewidentnie przyniosło. Co się mniej broni, to jest forma. Powiedział mi kiedyś Tadeusz Mazowiecki, który też przecież w tym uczestniczył, prawda? I w Okrągłym Stole, i w rozmowach w Magdalence również, i w tych biesiadach również, też tam był. Ale powiedział mi kiedyś, wie pan, bo Adam niepotrzebnie tak to opierał na tej wódce i tak się fraternizował. To w ogóle było zbędne. Prawda? Otóż tu jest jakaś, wydaje mi się, przypadłość psychologiczna. Ona wydaje mi się, że nie jest specyficzna dla Michnika. To jest trochę tak, że jest trochę taka charakterystyka człowieka, który podlega presji, a nawet represji, prawda, wiele lat, i potem ci, którzy go gnębią, nagle okazują jakieś ludzkie uczucia w stosunku do niego, i tutaj następuje taka reakcja na jakiegoś, nie wiem, powiedziałbyś, uczuciowego zbliżenia niemalże, prawda, jakiejś fascynacji. Och, to ci ludzie jednak nie są tacy okropni, nawet bywają sympatyczni, prawda. Ale to, więc te zdjęcia i te filmy z Magdalenki, o których pan mówi, ja je tak politycznie, ja je oceniam bardzo dobrze. To znaczy, na przykład ten słynny filmik taki, gdzie Adam Michnik wznosi toast i mówi: pije panie generale, mówię teraz w pamięci, pije panie generale za rząd, którym zarząd Lecha, jak będzie premierem, a pan będzie ministrem spraw wewnętrznych. Ja tego całkowicie bronię i w książce też tego bronię. Dlaczego? Dlatego, że to jest powiedziane w marcu czy kwietniu, no raczej w marcu 1989 roku, kilka miesięcy przed wyborami. Te wybory, które wtedy się zarysowywały, prawda, tak zwane kontraktowe wybory, One jedyne, co mogły przynieść, no to silne miejsce opozycji w Sejmie. No, Solidarność mogła zrobić przyczółek do opozycji i w zasadzie tyle. To, co mówił Michnik z tą wizją rządu, gdzie kierowanego przez Solidarność, no to jest już zupełnie inny etap ewolucji ku demokracji. To jest w gruncie rzeczy coś, co się udało stworzyć we wrześniu 1989 w postaci rządu Mazowieckiego. No, akurat nie Wałęsy, ale Mazowieckiego, w tym wypadku wszystko jedno, prawda? Czyli rządu, gdzie kierownictwo polityczne jest w rękach Solidarności, ale mocna pozycja jest dalej oczywiście komunistów, którzy mają resorty siłowe. To był bardzo wielki postęp na drodze do demokracji, prawda? W marcu 1989 roku. Więc ja tego bronię. To jest okej. Co się nie broni, to takie mizianie się z tymi Urbanami i Kiszczakami, zupełnie zbędne no, ja to próbuję jakoś zrozumieć, prawda? Jak przed chwilą powiedziałem, ale no, jest to dosyć nieestetyczne i zgoda, taki degust, jaki mamy, oglądając to, jest zrozumiały. Ale moim zdaniem ten degust nie powinien się, jeśli myślimy politycznie, przekładać na zdezawuowanie myślenia i inicjatywy politycznej Michnika, która tu się objawiła w tym momencie.
Panie, kiedy mówiliśmy o 1968 roku, o marcu, użył pan takiego sformułowania: Adam Michnik wchodzi do polityki. Ja w trakcie lektury i po lekturze pana książki, no właśnie zastanawiam się, czy on kiedykolwiek chciał w sposób jawny i otwarty wchodzić do polityki i być politykiem. Oczywiście był przez moment nawet posłem OKP, ale mam wrażenie, że to go posłowanie kompletnie znudziło, ale to, do czego chyba doszedł i to dosyć wcześnie, że jednak lepiej być tą postacią tła, że pewne rzeczy lepiej i łatwiej kierować tą politykę z tego drugiego rzędu. No to po dziennikarsku na różne sposoby potem jak gdyby wychodziło, to znaczy spotkania u Aleksandra Kwaśniewskiego, jak ten był prezydentem w kancelarii prezydenta, także wspólne spożywanie napojów alkoholowych, taka słynna rozmowa z komisji do spraw afery Rywina z Jerzym Urbanem, kiedy któryś z członków komisji, w tej chwili nie pamiętam, który, zadaje mu pytanie: a kiedy pan o tym rozmawiał z Adamem Michnikiem? On mówi: a wczoraj był u mnie na kolacji. Czy ta rola Adama Michnika, to może właśnie tu jest ten demiurg, to jest ten element bycia demiurgiem w polityce, że on rozumie naturę po prostu prasy i możliwości oddziaływania przez prasę, przez media na świat realny, świat rzeczywisty, także na świat polityki.
Tak, ja myślę, że mając takie narzędzie znakomite w ręku jak gazeta, uznał bardzo szybko Adam Michnik, że to jest dużo mocniejszy oręż niż mandat posła OKP, prawda? Szeregowego posła. I tak było rzeczywiście, że gazeta była na pewno potężniejsza niż posłowanie. Stąd też szybko się wycofał z Sejmu. On mógł oczywiście startować i nawet był namawiany do tego, i z całą pewnością zdobyłby mandat, to nie ulega żadnej wątpliwości. To było rzeczywiste takie ustępstwo. Mógł to mieć, ale nie chciał, bo uważał, że więcej uzyska przez gazetę, i oczywiście miał rację. I zresztą później to było też bardzo widoczne, że oni przez gazetę. Oni, gazeta, tak, mieli wpływ znacznie większy na politykę niż gdyby na przykład działali w ramach partii. Adam Michnik był członkiem partii ROAD, czyli takiej małej partii, która była jedną z kilku części środowiska, które połączyło się w Unię Demokratyczną, ale już nie był w Unii Demokratycznej i nie był w Unii Wolności, ale wywierał wielki wpływ na jedno i na drugie, nie będąc członkiem tych partii, prawda? I działał jakby wewnątrz tych partii, tak można powiedzieć, przez jakieś rozmowy gabinetowo-kuluarowe, dużo skuteczniej niż gdyby był działaczem i pełnił jakieś tam funkcje w zarządzie partii czy coś takiego. Więc on dobrze zrozumiał, że jest ta polityka instytucjonalna i to jest ważne oczywiście, było istotne, jakie stanowisko zajmie Mazowiecki czy Balcerowicz, czy ktoś tam, czy Chrzanowski, czy Olszewski w jakichś sporach partyjnych, w jakichś układach partyjnych, ale lepiej jest na te układanki partyjne wpływać z pozycji gazety niż z pozycji działacza Unii. Znakomicie mu się to udawało. Tutaj był Demiurgiem wtedy rzeczywiście.
Ja jeszcze pamiętam taki okres. No, nie czuję się upoważniony, żeby mówił o tym, z kim rozmawiam. Albo był to dziennikarz, jest to ciągle dziennikarz, więc jego nazwiska nie wymienię, ale w pewnej takiej kiedyś kawiarni się spotkaliśmy. No i rozmawialiśmy o takim pewnym triumviracie medialnym, który był wtedy w mediach. To jeszcze było oczywiście przed aferą Rywina. To znaczy o takim wspólnym ustalaniu pewnej takiej linii przekazu dnia, pozycjonowania newsów. No i że wtedy się spotykali Tomasz Lis, szef faktów w TVN-ie, Monika Olejnik, która prowadziła poranne rozmowy w Radiu Z oraz Kamil Durczo, który wtedy był szefem wiadomości w Telewizji Polskiej. No i ten przekaz dnia oczywiście był ustalany według no, uważnej, nie powierzchownej, ale uważnej lektury Gazety Wyborczej. Czy rzeczywiście dla Adama Michnika i jego środowiska kresem tego prymatu na rynku mediów jest afera Rywina?
Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, dlatego że ten autorytet, nadzwyczajny autorytet Gazety Wyborczej, która wiodła prym, nie to, że była największą gazetą i najważniejszą, ale była ważniejsza niż cała reszta dokupy razem wzięta, prawda? To, co pan mówi, wiele osób potwierdza taki sposób redagowania wiadomości, pozycjonowania, hierarchizowania ich przez cały świat dziennikarski wtedy, prawda? Poranna lektura gazety oczywiście musiała poprzedzać innych gazet też, ale gazety przede wszystkim. Gazeta długo, długo nic. Musiała poprzedzać naradę na porannym kolegium czy jakiejś innej naradzie tego rodzaju. Tak po prostu było. A dlaczego tak było? No, można powiedzieć z prostego powodu, dzisiaj by się powiedziało zasięgów, no, czyli nakładów, tak, czy sprzedaży wtedy. To jest jasne. Ale też był taki moment, może mniej materialny, ale szalenie ważny. To znaczy, na Francuzi mówią notoriété, czyli takiej postury moralnej, prawda? Która sprawia, że jak powie Michnik, no to jest Roma locuta, causa finita, prawda? Czyli jego gazeta tak samo. Gazeta locuta, causa finita est. Otóż, żeby mieć taką posturę, trzeba było mieć taką historię, no, która jest faktem. No, to są ludzie, którzy działali w opozycji, często ci starsi, wtedy starsi, prawda, rówieśnicy Michnika, już, chociaż jeszcze nie starzy, ale starsi w tym środowisku gazetowym, które generalnie robili ludzie młodzi. A później działali w opozycji, działali potem w Solidarności, działali w Konspirze, Tygodniku Mazowsze i wielu innych. To jest wszystko prawda, to jest ich kapitał moralny. I do tego dochodzi ten nieprawdopodobny sukces gazety, który, jak się generalnie wszystkim wydawało, a jak sama gazeta twierdziła, utwierdzając taki swój wizerunek, wynikał po prostu z talentu i ciężkiej pracy. No więc afera Rywina to obnażyła częściowo. Co do talentu, nie będziemy się spierać, prawda? Natomiast co do ciężkiej pracy, owszem. Bo wyszło na to, że w jakimś stopniu sukces Agory, w tym gazety, no, wynikał z bliskich stosunków z władzą. W tym okresie, kiedy się toczyła afera Rywina, akurat z władzą postkomunistyczną, co też było dodatkowym obciążeniem naturalnie dla środowiska, które się, no, wywodziło z opozycji antykomunistycznej jednak, więc to upadło. Oczywiście, że nakłady gazety nie spadły z dnia na dzień, prawda? Z wielkich do średnich, ale upadła ta postura moralna, która sprawiała, że gazeta locuta causa finita est, już nie, prawda? Od tego momentu już nie. I do dzisiaj wydaje mi się, już nie. Owszem, gazeta jest ciągle ważna, jest jedną z najważniejszych gazet i środowisk medialnych, czy koncernów medialnych z pewnością, ale żeby nadawała ton, tak jak dawniej, to już nie, to się skończyło.
A no właśnie, i teraz dochodzimy do już ostatniego mojego pytania. Czy myśli pan, znaczy, kto tak naprawdę, po pierwsze, kto tak naprawdę sprawuje władzę w Gazecie Wyborczej? Kiedyś pamiętam, wszedłem na Twitterze w taką polemikę dotyczącą jakiegoś tekstu wydrukowanego w Gazecie Wyborczej i obecny wicenaczelny Roman Emilski napisał, no ale to przecież Adam jest ciągle naczelnym. No to to jest pytanie takie, czy to Jarosław Kurski jest naczelnym tej gazety, czy tylko formalnie i rzeczywiście Adam Michnik dalej redaguje te teksty, czy też nie. A po drugie, mam takie wrażenie, że tak chyba nie jest, z tego względu, że jednak wiele tekstów w tej chwili w Gazecie Wyborczej no, przybrało taki charakter skrajnie radykalny, nawet bym powiedział skrajnie lewacki, a jednak na przykład jak czytam, czy czytałem dawne teksty Adama Michnika, czy jego wypowiedzi, które na przykład dotyczyły Kościoła, ona też się stała skrajnie antyklerykalna, to jednak zawsze Adam Michnik, nie tylko w książce Kościół, Lewica, Dialog, ale wielokrotnie później zawsze powtarzał o tej bardzo ważnej roli też cywilizacyjnej Kościoła katolickiego. On oczywiście chciał ten Kościół widzieć na swoją modłę, na swoje podobieństwo, ale jednak zawsze to traktował jako ważny element stabilizujący Kościół, ważny element stabilizujący społecznie, mający wpływ na społeczeństwo. Jaka jest dzisiaj, jak pan myśli sobie, jak pan już poznał tego Adama Michnika, pisząc o nim książkę, gdzie on dzisiaj się tak naprawdę sytuuje? Czy jest człowiekiem rozgoryczonym, który bierze swoją własną gazetę do ręki, myśli sobie, matko, co jej tam wypisują, czy też ma jednak wpływ na to środowisko? No właśnie, jak to dzisiaj może wyglądać?
Bronisław Wittstein mówi w mojej książce, że gazeta współcześnie została skolonizowana przez krytykę polityczną. Teraz czytam parę dni temu recenzję z mojej książki pióra Jakuba Majmurka z krytyki politycznej właśnie. Tam jest jakby kontra, znaczy oni mówią, krytyka polityczna mówi, że no to by było dobrze, gdybyśmy tak, gdybyśmy mieli takie wpływy, takich wpływów nie mamy. Więc mamy takie dwa punkty widzenia, ale coś jest na rzeczy w tym Wittsteinowym opisie sytuacji. Może nie wprost, może nie jest tak, że Kurski dzwoni do Sierakowskiego czy do Majmurka i się radzi, jak to robić, jak pisać, tak pewnie nie. Ale z całą pewnością, jak wziąć wypowiedzi Michnika o chrześcijaństwie, o Kościele, nawet te najnowsze, myślę o tych dwóch wywiadach głośnych, które się okazały już teraz, tej wiosny, prawda? Jeden w zdaniu, a drugi w Gazecie Wyborczej, no miesiąc temu, jakoś w okolicach Wielkiej Nocy. To zresztą się bardzo dobrze, oba te wywiady, one się bardzo dobrze układają w taką jedną linię, którą ja rysuję pod koniec swojej narracji, bo ja powiadam, że to się opiera na wywiadzie z Żakowskim, znaczy Jacka Żakowskiego z Adamem z 18 roku, chyba też właśnie o chrześcijaństwie. I tu jest ciągłość, prawda? Znaczy już po postawieniu ostatniej kropki w książce widzę, że to się nie zmieniło. Otóż jak wziąć takie wypowiedzi Michnika, o jakich tu mówię, te trzy, prawda, o Kościele, chrześcijaństwie, roli cywilizacyjnej chrześcijaństwa i nawet o Kościele w Polsce dzisiaj, prawda, przy całym krytycyzmie, daleko posuniętym krytycyzmie Adama Michnika, nawiasem mówiąc, nie jest on nieuzasadniony, prawda? Przynajmniej w części nie, inaczej, nawet bardzo, bardzo pobożni ludzie i wierni tego Kościoła też w jakiejś części uznają, no mamy problem. Ale to zamykam nawias. Więc mimo wszystko jego pogląd na rolę Kościoła chociażby, ale i kilka innych ważnych kwestii, no jest daleko bardziej, jakby to powiedzieć, zachowawczy, czy konserwatywny, czy tradycyjny, niż pogląd wyrażany na łamach gazety. No, gazeta się jednak bardzo zradykalizowała, stała się trochę takim biuletynem tej, nie wiem, wyzwolenia obyczajowego, czy takiego wojującego antyklerykalizmu, czego dawniej jednak nie było, prawda? Tutaj można powiedzieć, gazeta zawsze miała problem z obiektywizmem czy bezstronnością, no bo sytuowała się bardzo blisko jakichś określonych opcji politycznych, prawda? To był nieustający nieustająca sprzeczność w stosunku do takiego postulatu obiektywizmu. No ale tutaj no to mamy w ogóle do czynienia z jakimś, niektóre enuncjacje gazety dzisiaj wyglądają jak trochę ulotki wzywające na manifę, prawda? Nieraz wprost, bo można kupić gazetę i wyjąć z jej środka plakat jakiś z błyskawicą czy coś w tym rodzaju, prawda? Oczywiście można mieć taki pogląd, że błyskawica jest ok, w sensie wiele milionów ludzi w Polsce ma taki pogląd i chodzi na te manifestacje. Dobrze. Taka jest demokracja, ale nie jest rolą dziennikarza zachęcać do dochodzenia na takie czy inne demonstracje, tylko opisywać wyłącznie. Otóż no tutaj widać więc. I teraz czy Adam rządzi gazetą? Tak z pewnością bym tego nie powiedział. Inaczej, nie mam dobrej formuły, żeby powiedzieć jest tak czy tak. A? Natomiast wydaje mi się, że formuła panuje, ale nie rządzi, byłaby odpowiednia. To znaczy, panuje w sensie jest obecny. Jeśli jest w Polsce, to jest obecny, bywa fizycznie. Jeśli chce się wtrącić, to się wtrąca, ale bardzo często w sprawach, czy to obyczajowych, czy to kościelnych, czy to socjalno-ekonomicznych, mówi sobie w duchu, młodzi tak myślą, niech myślą, już to nie jest moja bajka, już swoje zrobiłem. Chyba on tak to widzi i tak to działa. No oczywiście to stwarza pewną sprzeczność, no bo jak się jest naczelnym, no i Mielski mówi, Adam jest dalej naczelnym. No jak jest, no to bierze na swoje konto te różne rzeczy, również te ekscesy z jego punktu widzenia, prawda, myślenia. Więc jest pytanie, czy powinien dalej być naczelnym, prawda? Pozwalając pisać takie rzeczy, no ale to jest już jego problem, prawda? Nie jest to mój problem.
Panie Romanie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem dzisiaj był pan Roman Graczyk, pisarz, publicysta, autor no, kilku już biografii o postaciach z III RP, nie tylko biografii Demiurg o Adamie Michniku, ale także o Wiesławie Chrzanowskim, Tadeuszu Mazowieckim. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, kłaniam się.